Drodzy bracia i siostry, w drugiej naszej części rozważymy kolejny temat. Tamten został już omówiony do końca. A ten drugi będzie nazywał się sianie i żęcie. Sianie i żęcie. A podstawowy tekst to Galatów 6 rozdział, wersety 7 i 8. Nie oszukujcie się. Bóg się nie da siebie naśmiewać, albowiem cokolwiek siał człowiek, to też rządź będzie. Bo kto sieje ciału swemu, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje duchowi, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Znamy takie teksty o sianiu i żęciu, zbieraniu tego, co się zasiało. Sianie zawsze oznacza sadzenie z myślą albo w nadziei na jakiś rozwój, wzrost i później plon tego, co się zasadziło. Każdy, kto sieje, to wie, czy prędzej czy później będzie jakieś żniwo, którego siejący zwykle tęsknie wygląda. No bo zwykle sieje to, co chce zebrać, a nie to, czego by nie chciał zebrać. Nie inaczej jest w sianiu duchowym. Sianie dzisiaj, bo tak jak tutaj siedzimy dzisiaj, w naszym obecnym życiu, w tym dniu i w naszym życiu obecnym, przynosi plon jutro. Nasze wszystkie myśli, słowa i czyny wpływają na nasz charakter, jaki powstaje w wyniku naszego siania. Jeśli nasze myśli będą krążyć wokół grzesznych rzeczy, przyniosą odpowiednio grzeszny i nieczysty plon. Bo to, o czym myślimy, to ostatecznie daje nam odpowiednio nieczysty charakter. Jeśli skupimy je na rzeczach prawdziwych, uczciwych, sprawiedliwych, czystych, pięknych, jak to Biblia nas zachęca, o czym to mamy przemyśliwać, to odpowiednio będziemy mieli charakter z tym związany. Mamy w Biblii powiedziane, żebyśmy myśleli o cnotach i o chwałach, prawda? Cnoty to zalety charakteru, czyli te przymioty, które wypływają ze sprawiedliwości, a chwały tego wersetu to łaski, czyli te przymioty naszego charakteru, które są podbudowane miłością bezinteresowną. Wynikiem takiego siania jest piękny i zrównoważony, czysty charakter. Im więcej myślimy o dobrych rzeczach, tym jesteśmy lepsi. Im więcej myślimy o złych rzeczach, tym stajemy się gorsi, podobni do tych rzeczy. Jeżeli młodzież słucha jakiejś tam muzyki i się idolami swoimi interesuje, czytuje te czasopisma, chodzi na koncerty, w internecie na ten ściąga, to potem nawet potrafią tak się utożsamiać ze swoich idoli, że fryzury takie same sobie robią. Czasami bardzo śmieszne, bo on chce być podobny do tego idola. Bardzo ważną rzeczą jest zatem, żebyśmy sobie zrobili tych idolów, już jeżeli wyśmiemy to młodzieżowe słowo, idolów z odpowiednich rzeczy. Bo jeżeli człowiekowi coś się podoba, to nawet jak tego nie jesteśmy świadomi, następuje podświadome upodabnianie się do rzeczy, która mi się podoba. Zatem niech się nam podobają dobre rzeczy, to nawet jak tego nie będziemy chcieli, podświadomie będziemy się do tych dobrych rzeczy upodabniali. A jeżeli chcemy zrobić to bardziej świadomie, to tym lepiej, możemy wtedy jeszcze szybciej ten proces przeprowadzić. To, czemu ulegamy, czemu poddajemy się i co powtarzamy w naszym życiu, staje się w nas coraz silniejsze. Tak jak mięśnie, które się używa, stają się coraz mocniejsze i ciężarowcy potrafią podnosić ogromne nieraz ciężary. To też człowiek. Ja bym, gdybym wziął tą ciężar, którą on tam podnosi, to prawdopodobnie albo bym go nic nie ruszył, albo nawet bym go podniósł, to pewnie by mnie zaraz przygniótł, prawda? A on też człowiek podnosi. Ale oczywiście on nie zaczął treningu wczoraj, ani tydzień temu, ani miesiąc temu. Lata pracy sprawiły, że jego mięśnie są może 10 razy mocniejsze niż moje. W telewizji pokazują nawet ludzi, którzy zaprzęgają się do tira i tira ciągną. Tak? Nie wiem, czy to sztuczka, czy naprawdę, ale widziałem takie sceny, że tira, bo dużo, dużo razy to samo rzecz powtarza. I odwrotnie, to z czym walczymy, z czego chcemy się pozbyć z naszego charakteru, z różnych wad, które mamy, najlepsza metoda, albo jedna z najlepszych metod, to jak Tobias Johnson powiedział, pozostawanie martwym na wezwania naszej słabości do działania. Bo jeżeli będziemy pozostawali martwi, nieczuli, prawda, na to, że nasza słabość chce się uaktywnić, nie pozwolimy się uaktywnić dzisiaj i przy najbliższej okazji raz jeszcze, tam ileś razy, to za którymś razem nasza słabość przestanie w ogóle do nas apelować, przemawiać, przestanie nas pociągać, ponieważ przez niepraktykowanie tej słabości odpowiednio długo, nie wiem ile, czy to tygodnie, czy miesiące, czy lata, podejrzewam, że bardziej lata, prawda, z charakterem to trudna sprawa, ale przez pozostawanie martwym, nieaktywnym na pewne słabości, doprowadzamy te słabości do osłabienia i ostatecznego zaniku. W ten sposób ludzkość będzie kiedyś właśnie podnoszona. Zakaz czynienia zła w jego tysiąclecia. Karanie każdego przyjawu zła na etapie myśli. Zatrzymanie go, zanim on w końcu ludzie ze strachu przestaną, nie będą chcieli robić tych złych rzeczy. A jak nie będą chcieli robić tych złych rzeczy dostatecznie długo, one osłabną w ich charakterach. I być może rozmiłują się w dobrych rzeczach, których póki co nie lubią i nastąpi pozytywna przemiana ich charakteru. Bardzo niewielu zdaje sobie sprawę z faktu, do jakiego stopnia sami tworzymy nasz charakter. Do jakiego stopnia nasze umysły i uczucia są jak ogrody. A jak to ogród? Można tam hodować różne rzeczy. Możemy tam hodować chwasty grzechu. Możemy tam hodować moralne i praktyczne zalety, które moglibyśmy porównać do warzyw pożywnych i przydatnych, albo aromatyczne i piękne kwiaty, które by były odpowiednikami łask. Pamiętajmy, że łaska to cecha charakteru, która wynika ze sprawiedliwości. A łaska czy zaleta? Łaska, to źle miała być zaleta, właśnie, chyba tak sobie. Zaleta to cecha charakteru, która wynika ze sprawiedliwości, a łaska to cecha charakteru, która wynika z miłości. I możemy mieć dokładnie ta sama cecha charakteru może być zaletą i łaską. Wszystko zależy od tego, czy jest podbudowana sprawiedliwością, powiedzielibyśmy tylko sprawiedliwością, wtedy nas stać na trochę mniej, a czy też ona jest podbudowana miłością bezinteresowną. Kiedyś w Poznaniu miałem na konwencji taki wykład i próbowałem to wykazać, tą różnicę. Teraz tylko tak do tego nawiązuję, bo to jest sens. To Brad Johnson, gdyby stworzył to termin łaska i co to jest łaska, jest bardzo sensowne, bo rzeczywiście doskonały charakter, który jest tylko doskonały w zaletach, a nie ma łask, nie jest zdolny do zrobienia tych samych rzeczy, bo szukanie jest zdolny do ofiary. Tylko na poziomie sprawiedliwości będzie egzystował doskonale, ale w warunkach sprawiedliwości. Puść taki charakter, warunki, w których będzie potrzeba miłości bezinteresownej, on wysiądzie, nie da sobie rady. Na przykład będzie oczekiwał respektowania sprawiedliwości wobec siebie i nie będzie zdolny ponosić ofiar. No na przykład Bóg go nie wyśle do kontaktów z nowymi istotami, które będzie Bóg stwarzał, bo te nowe istoty będą grzeszyć, będą nie rozumieć pewnych rzeczy, trzeba będzie im 10 razy powtarzać. No i a ktoś, kto jest tylko sprawiedliwy, no to się szybko zniechęci. Raz by może chciał nawet ukarać jakieś przewinienie, a może rzeczą właściwą, żeby ukarać, a może nie. Trzeba wiedzieć, czy już ukarać. Zobaczmy, jakie muszą mieć zalety i łaski rozwinięte te istoty, które idą na fazę duchową, bo oni będą mieli do czynienia z takimi rzeczami, z którymi ludzie, restytucjoniści, nigdy się nie spotkają. Na przykład, weźmy taką chociażby rzecz, ile trzeba mieć mądrości. Każdy będzie mądry. Każdy doskonały człowiek będzie mądry. Każda doskonała istota duchowa będzie mądra, ale boska mądrość jest niezgłębiona i bez końca, prawda? Bo u Bogu nie ma końca. Jego charakter nigdy nie był rozwijany z niczego niższego. Zawsze był doskonały i jest nieskończony. Na czym polega ta nieskończoność? Nie wiem. Bo jak nieskończoność, to nie ma kresu, tak? No, nie jest to coś niepojętego. Bóg jest niepojęty z każdego punktu widzenia. Jest to jedyna jednostka w naszej świecie, której chyba nigdy nie zrozumie nawet jako doskonali, no bo jak pojąć na przykład nieskończoność, no chociażby miłości, nigdy się nie kończy, albo mądrości, ta wzajemna współpraca. No ale przykład mądrości. Na przykład osoba, która będzie żyła tylko i wyłącznie na ziemi, nigdy nie będzie musiała mieć mądrości do takiego stopnia rozwiniętej, żeby na przykład wiedzieć, jak długo należy dawać osobie szansę grzesznikowi na to, żeby się reformował i pokutował. Powiem o tym, że w 100 latach będzie wymierzana najwcześniej wtóra śmierć. I teraz, kto z ludzi mógłby wiedzieć, że po tych 100 latach już grzesznikowi nie ma co przedłużać dłużej tych prób, tylko go zniszczyć? A dlaczego nie powiedzieć po 50 latach już? A czemu nie po 200 albo po 500? Skąd ja mam to wiedzieć? Mądrość człowieka nigdy nie będzie takiego poziomu, żeby Bóg powiedział 100 lat. Prawdopodobnie tak to wynikało, prawda? To jak tak wynika z Izajasza. Więc Bóg wie, że te 100 lat takiego próbowania będzie wystarczające. W którym momencie, w którą śmierć zastosować? Albo w którym momencie, jaką karę? Kiedy karę lżejszą, a kiedy mniejszą? Bo na przykład kara musi być dopasowana do zdolności zniesienia kary przez tą jednostkę. Nie można karać tylko i wyłącznie według kalibru danego czynu. Trzeba brać pod uwagę jeszcze stopień możliwości zniesienia tej kary przez daną jednostkę. Chociaż ten sam grzech popełniły dwie osoby, kara niekoniecznie będzie taka sama. Bo na przykład może zgnieść tego człowieka, który zgrzeszył. Jaka pomoc grzesznikowi, jak go ukaże, że go zgniotę? No to aleś mu pomógł. Naprowadziłeś go do życia wiecznego. Tak go ukarałeś. A znowu jak będzie za mało karał, no to on się nie zreformuje. To będzie nadal te swoje grzechy powtarzał, aż w końcu zrobi grzech na wtórną śmierć. Więc co za mądrość, żeby umieć to tak zgrać. To, że ostatecznie Bóg prowadzi ten rozwój w nas, wcale nie oznacza, że Bóg zrobi to bez naszego udziału. Albo wbrew nam. Bóg, jak wiemy, szanuje naszą wolną wolę. W przeciwieństwie do szatana, że tak powiem, brzydko nie wpycha się. Szatan się wpycha, nieproszony. Chce nas zaskoczyć, czymś oszukać, zwieść, żeby tylko mieć na nas wpływ, kontrolę. Bóg wręcz odwrotnie. Czeka z boku na zaproszenie. Wyproszony wychodzi i czeka na ponowne zaproszenie, że się zreflektujemy. Nie obraża się na grzesznika, ale też nigdy nie wchodzi, gdy nie jest chciany, nie jest proszony. Powinniśmy starać się w naszym poświęceniu tak, jakby wszystko zależało od nas. Bo tylko wtedy pomoc Boga może być skuteczna. Pamiętajmy, że Bóg nam pomaga w naszym rozwoju, prowadzi nas w rozwój, ale w jakim momencie Bóg się włącza ze swoją pomocą w naszym rozwoju? Dopiero wtedy, gdy skończą się nasze własne możliwości. My często liczymy na pomoc Boga zbyt wcześnie. My uważamy, że On jest po to, żeby nam pomagać, czyli co? Ja się nie muszę starać, albo przynajmniej nie muszę się bardzo starać. A to nieprawda. Bóg czeka z pomocą dopiero wtedy, kiedy my dojdziemy do kresu naszych możliwości. I wtedy widzi, o, już dalej ten ktoś nie może sobie poradzić w pracy, na przykład nad samym sobą, w usuwaniu swoich wad. Bo już to przechodzi jego obecne możliwości, wobec tego Bóg w tej chwili daje pomoc w takim procencie, jaki nam brakuje. On wie, ile nam brakuje do doskonałości i jest gotowy uzupełnić ten brak, ale tylko ten brak. Jeżeli wie, że mamy 63% możliwości postępowania dobrego, to oczekuje, że nasze postępowanie będzie dobre w 63%. Czyli 100% naszych możliwości. Jeżeli my z lenistwa albo czegokolwiek innego, z tych 63%, jakie jeszcze mamy do dyspozycji, wykorzystamy 50%, on jest gotowy nam dać pozostałą, czyli tam ile brakuje? 37% do 63%. Jak my tylko 50% wykorzystamy, a 13% nie, bo nam się może nie chce za bardzo, te 13% jest przerwą. Luka, nie ma powodzenia. To jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego często latami nie możemy sobie poradzić z rzeczami, których na przykład widzimy, że są niewłaściwe w naszym charakterze, jakieś słabości, jakieś wady i walczymy z nimi 20 lat, 30 lat i mówią niektórzy, że nie ma efektu. Dlaczego nie ma efektu? Bo taką właśnie prowadzą walkę. Próbują niewielkimi siłami, licząc, że Bóg zrobi resztę. On zrobi resztę, ale dopiero wtedy, kiedy my całą naszą, rzucimy całe nasze siły w tym kierunku. I wtedy mówimy, wszystko zaangażowałam, żeby pracować nad tą wadą, żeby ją usunąć i więcej już nie mogę. I Bóg mówi, ja wiem, że nie możesz, cała reszta jest ode mnie i wtedy jest sukces. Natomiast my często nie na to nie zwracamy uwagi. Ja w którejś mannie, może nie jest w mannie, a może w mannie, nie wiem, ale jak w mannie to BTS sobie skojarzą, a jak nie w mannie to też skojarzą. Ale chyba brat Ruszek kiedyś napisał, że pomoc duchowa i niewidzialnych istot, które są do dyspozycji Boga, które po to są, żeby nam pomagać w naszym poświęceniu, opatrznościową na opiekę, sprawują nad nami, wiemy, że Bóg angażuje nam, bo On nie działa bezpośrednio z nami, tylko lubi się w rozmaitości, ma wiele różnych istot duchowych, lubi jak istoty, które On stworzył, służą i daje te przywileje służby, wobec tego ma tych istot duchowych do pomocy dla nas bardzo, bardzo wiele. Ale te istoty duchowe włączają się do pomocy nam tylko wtedy, kiedy my z siebie damy wszystko, co możemy, a jak nie, to one stoją i patrzą. To jest brak, dlaczego nie mamy często sukcesu. Dlaczego nam się nie udaje? Myślimy, że co, że Bóg taki słaby? No przecież On nie jest słaby. Gdyby to od Boga zależało, to by migiem sprawę załatwił. Ale my Mu nie pozwalamy, bo nie angażujemy wszystkich naszych możliwości. I wszystko, cała duchowa pomoc, która czeka dla nas, do naszej dyspozycji, nie może wejść. Nie może wejść, ponieważ my nie dajemy z siebie wszystkie, a oni mają takie tak przykazane, mają nam pomagać dopiero wtedy, gdy my dojdziemy do kresu. I wtedy oni są po to, żeby pomóc nam tam, gdzie ja nie mogę. To widać nawet wszędzie, to widać, Bóg zawsze tak postępuje. Weźmy nawet na przykład na uwagę w zmartwychwstanie Łazarza. Jak wiemy, Łazarz został pochowany, wielkim kamieniem, prawda, została zasłonięta grota, tak? Nasz Pan stanął przed tym grobem i co? Użył boskiej mocy, żeby kamień poleciał. Jaki to był widok? Ilu ludzi przekonał, gdyby tak tylko powiedział i ten kamień by doszedł, leciał do góry, albo tak by się roztoczył. Jakie to było widowiskowe? A on kazał odsuwać kamień ludziom i oni mozolni kamień odsuwali. Bo ludzie mogli to zrobić. Po co było boskiej mocy używać do usunięcia kamienia, skoro człowiek może kamień odsunąć? Niech odsuną kamień. Potem Jezus wyprowadza Łazarza, bo człowiek nie mógł go z grobu zbudzić, ale ten Łazarz wychodzi, to co Jezus mówi? Żeby go nakarmili. To nie mógłby go zbudzić w siłach żywotnych? Znowu ludzie mogą go nakarmić. A tą dziewczynkę, którą nasz Pan tej wdowy zbudził, też pierwsza rzecz była, żeby ją nakarmić. Zdawałoby się, że ta powinna tryskać zdrowiem i siłą bardziej niż kiedykolwiek, kiedy żyła wcześniej. Przecież taki cud się dokonał. Jezus zbudził ją z grobu, to ona teraz powinna nie, akrobatką od razu zostać. No ale tam, gdzie człowiek może coś zrobić, Bóg nie wchodzi, bo to jest nasza działka. I tak samo jest w rozwijaniu naszych charakterów. Pamiętajmy, że odpowiedzialność za sukces albo porażkę w naszym poświęceniu całkowicie, ta odpowiedzialność leży po naszej stronie. Całkowicie po naszej. Bo gdyby zależało to od Boga, gdyby Bóg był odpowiedzialny, to czym by się skończyła praca nad charakterem każdego z nas? No sukcesem. Gdyby Bóg za to odpowiadał, to przecież On by sobie poradził z każdym z nas. Ale On nie odpowiada. On jest do pomocy, jeżeli my na tą pomoc mu pozwolimy. Pozwolenie oznacza poświęcenie się Jemu, czyli rezygnację z własnej woli, przyjęcie Jego woli, Ty rządź w moim życiu, bo ja sam nie umiem. No to łatwo zrobić, bo to deklaracja. Ale później na co dzień trzeba to realizować i dawać siebie pełnię naszych własnych możliwości. Bo inaczej duchowe istoty nic nam nie pomogą. Mają zakazane pomagać leniom. Bo chyba człowiek normalny też by nie pomagał. Normalny człowiek nie pomoże nikomu, kto sam nie daje z siebie wszystko, co może. Prawda? I chyba, że ktoś jest nierozsądny, to wtedy pomaga. Ale wtedy robi to krzywdę temu drugiemu człowiekowi. On wtedy się przyzwyczaja, że mu przyniosą, że mu dadzą, a on tylko będzie odpoczywał, oglądał telewizję. Wszyscy ludzie są z ziemi, z ziemscy, jak to prawda napisane jest w Biblii, i odczuwają pociąg, my też odczuwamy pociąg do rzeczy ziemskich, które w warunkach upadku są często skażone i grzeszne. To dotyczy także to nas, ludu Bożego. Szczególnie teraz, kiedy nie ma spłodzonych, nasza ziemskość jest zupełna, prawda? No bo brak spłodzenia z ducha sprawia, że nie ulatujemy do rzeczy boskich, nie możemy patrzeć na sprawy z boskiego punktu widzenia, bo nawet nie mamy tej pomocy w postaci spłodzenia z ducha. Chociaż wiele ziemskich rzeczy, jako grzesznych, jest niemiłych dla ludu Bożego i nie chcemy ich robić i tym się różnimy od świata, bo uczymy się nienawidzić niesprawiedliwość, a miłować sprawiedliwość, to nawet my, lud Boży, odczuwamy silny pociąg do niektórych z grzesznych rzeczy, z którymi musimy sobie poradzić. Ziemskie uczucia i pragnienia wyrastają spontanicznie z nasion, które nie wiadomo skąd się biorą. W każdym z nas możemy to zwinąć niedoskonałości grzechu. Nagle jakieś nasionko wyda takie czy inne plony. Dlatego każdy z nas musi stale sadzić dobre nasiona, począwszy od myślenia o rzeczach odpowiednich, właściwych, i musi stale plewić chwasty wszystkich grzesznych, ziemskich pragnień i nawyków i skłonności. Nawet jeśli w miarę prowadzimy ten bój dobrze, to efekty mogą być niewidoczne dla wszystkich. Czasami mogą być nawet niewidoczne dla nikogo. Na pociechę jednak mamy słowa Pawła z Kolosensów, trzeciego rozdziału. Kolosensów, trzeci rozdział, od 1 do 3. A tak, jeśliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Albowiem umarliście i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu. Żywot was jest skryty z Chrystusem w Bogu. Czyli jak gdyby niewidoczny na zewnątrz, skryty z Chrystusem w Bogu, praca nad tym charakterem jest prowadzona i może być czasami niewidoczna na zewnątrz przez długie, długie lata. Jest to skryty żywot nowych pragnień, nowych celów, nowych aspiracji w naszych wysiłkach pełnienia woli naszego Pana, które świat, a nawet bracia nie zawsze doceniają. Bo nie zawsze widać na zewnątrz te elementy, bo on jest skryty. Chociaż wiadomo, że prędzej czy później to, co się dzieje wewnątrz, będzie się ujawniało także na zewnątrz, ale czasami mogą minąć długie lata, zanim to uda się komuś zamanifestować na zewnątrz. Czasami nawet my sami możemy być przerażeni powolnością naszego postępu na drodze naszego poświęcenia, słabością naszego wzrostu i musimy się cofać wiele lat wstecz, żeby porównać siebie sprzed 15 lat z tym, co dzisiaj, zauważyć, że może jednak jakiś postęp zanotowaliśmy. Żeby zauważyć, jak rośniemy. W innym miejscu, w 1 Koryntów, w 4 rozdziale, Paweł pisze, że nikt, ani świat, ani bracia, a nawet on sam nie są w stanie sądzić samego siebie. 1 Koryntów 4, 1 do 4. Tak niechaj o nas człowiek rozumie jako o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic Bożych. A tego oczekują od szafarzy, aby każdy okazał się wiernym. Ale dla mnie... I tutaj coś zmieniłem i nie bardzo teraz mogę to odczytać. Ale dla mnie nie ma najmniejszego znaczenia, o właśnie, tak dokładnie, nie ma najmniejszego znaczenia, czy przez was sądzony, czy przez sąd ludzki będę, bo i sam siebie nie sądzę. Albowiem choć nie wiem o niczym przeciwko sobie, to przez to nie jestem usprawiedliwiony, ale tym, który mnie sądzi, Pan jest. Takie jest dokładne tłumaczenie. Chociaż nie wiem nic przeciwko sobie, czyli nie są mi znajome żadne fakty, które by świadczyły, że czegoś jestem winien, no to też nawet siebie sam nie sądzę, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. I w wersecie trzecim, ale dla mnie nie ma najmniejszego znaczenia, czy przez was sądzony będę, czy przez sąd ludzki, bo i sam siebie nie sądzę, a czyni to tylko Pan. Bo tylko Pan umie czytać serce i zna wszystkie warunki, próby, słabości, z którymi każdy z nas musi walczyć. Są to niezbędne kwalifikacje sędziego. Sędzia musi umieć czytać serce. To raz. I znać wszystkie warunki, próby i słabości, z którymi dany człowiek się boryka. Dopiero wtedy może wydać odpowiedni wyrok. Dlatego Bóg nie chce, żebyśmy sądzili się wzajemnie, bo nie spełniamy tych warunków. Nie mamy kwalifikacji na sędziów w obecnym stanie. Zatem sądzenie czyjegoś serca jest zabronione, ale sądzenie czyjegoś postępowania jest jak najbardziej właściwe. Mamy dwa sprzeczne teksty. Nikogo nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni, a w drugim miejscu nasz Pan mówi, sprawiedliwym sądem sądźcie. I pojawia się problem. To sądzić, czy nie sądzić? Raz jest zabronione, a raz mówione, żeby sądzić sprawiedliwym sądem. No, Brad Johnson, jak to zwykle po mistrzowsku, rozwiązał problem. Zakaz sądzenia dotyczy serca człowieka. Nie możemy sądzić czyjegoś serca, czyli to zło, które ja widzę, że on robi, robi, bo chce. Tego nie jestem w stanie powiedzieć, prawda? Z czego to wynika. Ale jeżeli postępuje niewłaściwie, to powinien umieć to sądzić. Czyli zakaz sądzenia dotyczy sądzenia serca. Nakaz sprawiedliwego sądzenia dotyczy czyjegoś postępowania. Bo czyjeś postępowanie mogę ocenić jako właściwe albo niewłaściwe w świetle Biblii chociażby, prawda? Więc to nie jest tak. I niektórzy znowu biorą tylko końcowości popadają. Niektórzy biorą werset, żeby nie sądzić nikogo, bo Biblia zabrania. Wobec tego, co by ktokolwiek nie robił, on nie wypowie żadnego złego słowa na temat czyjegoś postępowania. No, to nie widzisz, że to jest złe? To nie widzisz, to każdy wie, że to jest złe. Tylko ewentualnie mogę nie się trzymać do tego, że ten ktoś to robi, bo chce tak robić. Może to wynika z jego innego zrozumienia spraw, może wynika z jego ignorancji, którą jest wielka. Nie wiem, z czego wynika. No to właśnie, to dlatego nie powinienem sądzić jego serca. Ale źle postępujesz. Powinienem sprawiedliwie to osądzić i to jest złe postępowanie, ale dlaczego ty tak robisz? To ja nie będę się wyrokował, prawda? No bo nie znam twojego serca, jak również nie znam innych okoliczności z tym związanych, ale czyn grzeszny, czyn niewłaściwy powinien być przez nas widziany jako taki. Tylko słabe charaktery nie widzą niczego i wszystko im odpowiada. Wszystko tolerują, wszystko jest właściwe i uważają to za cnotę chrześcijanina, że wszystko, cokolwiek by się nie działo, jest akceptowane przez nich. Właściwą rzeczą jest nie potępiać innych, którzy twierdzą, że postępują zgodnie z sumieniem przed Panem. Pozostawiając to sprawę Panu. Jeżeli uważasz, że to jest twoje postępowanie zgodne z sumieniem, no to postępuj tak dalej i niech Pan cię osądzi. Ale jeżeli widzimy niewłaściwe postępowanie, to o tym mówimy. Ale serca jego nie będziemy oceniali. Każdego dnia powinniśmy iść do przodu, starając się najlepiej, jak potrafimy rozwijać zalety i łaski, czyli oparte na sprawiedliwości, na miłości, służbie dla Pana, cały osąd pozostawiając Jemu. Jeśli zawsze będziemy postępowali w zgodzie z sumieniem, tak, prawda, sumienie, opatrzność, to są te trzy rzeczy, którymi nas Pan prowadzi. Tak właściwie to jest powiedziane prawda, duch prawdy i opatrzność. Ale duch prawdy to samo, co sumienie. Bo prawda ma priorytet pierwszy, bo to, co napisane jest w Słowie Bożym, jest nie do podważenia. To jest doskonała, pełna, zupełna prawda. Wobec tego, wobec niej musimy być wszyscy poddani. Bez względu na to, cokolwiek byśmy na ten temat nie uważali. To jest nasz obowiązek w poświęceniu przed Panem. Tak napisano i koniec. Potem jest nasz duch, który mamy rozwinięty, to jest drugi element, którym się kierujemy w naszym życiu, czyli nasze sumienie. Jeżeli ono podpowiada nam inaczej niż Słowo Boże mówi, powinniśmy poddać się Słowu Bożemu. Bo to znaczy, że ta inna podpowiedź naszego ducha, tego naszego sumienia, jest błędna z powodu naszej niedoskonałości. I trzeci element to opatrzność, która w naszym życiu występuje. To Bóg, właśnie Bóg w ten sposób nas rozwija. To jest właśnie pięknie, wszystko ładnie jest zgrane, to warto jest na oddzielny wykład, ale jeszcze takiego nie mam, nie będę zapowiadał, że go powiem. Ale może go stworzę. Bo prowadzenie przez Słowo to jest bardzo właśnie pięknie Bóg zrobił, bo prowadzi nas przez Słowo, poprzez Ducha, tego, którego w nas już zdążył rozwinąć, na przykład do dzisiaj, i poprzez swoją opatrzność. I Bóg mówi tak, ja cię będę wprowadzał opatrznościowo w takie sytuacje w twoim życiu, w którym będziesz musiał słuchać mojego słowa, nie wolno ci zrobić niczego, co słowo moje zabrania, a robić to, co słowo moje nakazuje, i będziesz musiał słuchać swojego ducha, swojego sumienia, tego, które już masz na danym etapie. I nie wolno ci, bez względu na to, jak srogie by to nie były opatrznościowe doświadczenia, naruszyć mojego słowa, to punkt pierwszy, i po drugie, naruszyć własnego sumienia, bo to jest duch twój we mnie, jakiego masz w danym momencie. On nie jest jeszcze doskonały, on nie jest stuprocentowy, ale on jest częściowo mój. Wobec tego nie możesz go gwałtować. To, cokolwiek ci słowo nakazuje i duch twój odpowiada, bez względu na sytuację opatrznościową, masz tego nie gwałcić. Jeżeli byśmy tylko w sytuacjach opatrznościowych, których Bóg nastawia, zawsze postąpili zgodnie ze słowem Pana, przede wszystkim, i potem z tym duchem Jego, którego w danym momencie mamy w sobie, rozwijalibyśmy się. Cały czas by prowadził nas rozwój. Ale nasz Pan musi nas często opatrznościowo wielokrotnie wprowadzać w te same sytuacje, albo w podobne, które mają zmierzać do tego samego celu, bo my nie respektujemy tego. Znajdziemy się w sytuacji opatrznościowej trudnej i naruszamy albo słowo Pana, postępujemy nie tak, jak słowo pisze, albo naruszamy nawet nasze własne sumienie. No i w ten sposób Bóg mówi, no to za rok, za półtora spróbujecie wprowadzić w podobną sytuację. Inaczej, poczekam, szukam tych możliwości w moim życiu, opatrzność mam pod moim kierunkiem i używam jej tak, żeby prowadzić twój rozwój, ale ty musisz mi być posłuszny, w sensie posłuszeństwo słowu i sumieniu. W ramach naszego dobrego siania i odchwaszczania powinny zachodzić w nas pewne zmiany polegające na usuwaniu niepożądanych elementów upadłej ludzkiej natury. To, co Paweł w Kolosensów 3:8-9 nazywa odkładaniem pewnych brzydkich chwastów naszych ogrodów. Kolosensów 3:8-9, zajrzyjmy. Lecz teraz odłóżcie i wy to wszystko, i tam wymienia, będziemy za chwilę będziemy mówili, prawda, gniew i tak dalej, tylko początek. Teraz odłóżcie wy to wszystko. Odłóżcie, czyli zrezygnujcie. Albo usuńcie, albo wyrwijcie z korzeniami, albo jakby tego odłożyć, to znaczy, żeby się tego pozbyć i tego nie praktykować. Na pierwszy rzut oka ta lista, za codzienną listę analizowali, może się wydawać, że zawiera rzeczy nam obce, których od dawna już nas nie ma, a właściwie tylko upadłym i niemoralnym ludziom, za których raczej my się nie uważamy, za bardzo upadłych i niemoralnych ludzi. Paweł pisał jednak te słowa, pamiętajmy, do poświęconych, do zboru w Kolosiech. I to nowych stworzeń ze swoich czasów te słowa pisał. Tym bardziej warto przyjrzeć się jego liście, żeby się przekonać, że Paweł zawarł w niej niemal wszystkie słabości towarzyszące nawet dojrzałym chrześcijanom. I teraz rozważymy te wszystkie elementy, które każe nam odkładać, z których każe rezygnować. Na niektóre słowa będę musiał tłumaczenie lekko zmienić, bo według Biblii Gdańskiej, bo ono nie jest najlepsze, ale to bracia mają różne tłumaczenia i na pewno wszyscy będą wiedzieli, do czego zmierzamy. Pierwsze z nich to gniew. Gniew. Każe nam odłożyć gniew. Pochodzi z greckiego słowa orge, gniew, uniesienie, oburzenie, to słowo oznacza. Ciekawe jest znaczenie czasownika orgao, od którego pochodzi rzeczownik orge. To orgao, ten czasownik znaczy obfitować, podam definicję, bo ona jest bardzo długa. Obfitować w znaczeniu wewnętrznego ruchu, szczególnie w przypadku roślin i owoców pęczniejących od soku. To znaczy ten słownik, ten czasownik orgao, od którego pochodzi ten gniew. Orgao, czasownik, od którego pochodzi rzeczownik orge. Obfitować w znaczeniu wewnętrznego ruchu, szczególnie w przypadku roślin i owoców pęczniejących od soku. Czyli widzimy, co to jest? To jest gniew. Dzieciom Bożym łatwo ulec takiemu wewnętrznemu uczuciu gniewu, które rozpiera nas od środka, i tak jak owoc w roślinie tam pęcznieje aż ta roślina, i to może prowadzić do nieodpowiedniego zachowania na zewnątrz. Taki gniew nie jest właściwy, bo to jest gniew, który doprowadzi do naruszenia sprawiedliwości bardzo często. Chociaż gniew, jak mówiliśmy w poprzednim wykładzie, sam w sobie, w sensie dezaprobaty i niezadowolenia, nie jest niczym złym i nawet zalecany, to gniew, który nas rozpiera od środka, może doprowadzić do pogłocenia sprawiedliwości, do słów i nawet czynów. Łącznie z zabiciem czasami kogoś, prawda? W gniewie to się nazywa w afekcie, prawda? W terminologii tego świata. I to niby, prawda, jest pewnego rodzaju nawet łagodząca okoliczność, że zabił kogoś w afekcie, to znaczy nie planował, ale tak się zdenerwował, że nie mógł opanować swoich ruchów i kogoś w ten sposób skrzywdził. Nie jest to natomiast ten właściwy gniew, o którym mówiliśmy poprzednio. Pawłowi chodzi o grzeszny gniew, taki pęczniający w nas. Pęczniające uniesienie, które prowadzi do niewłaściwego zachowania, pogwałcenia sprawiedliwości. Zobaczmy do Jakuba 1,20. Jakub 1,20. Bo gniew człowieka nie czyni albo nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. Tak powinno być dosłowne tłumaczenie tego wersetu. Ja mówię o Jakubie 1,20. Bo gniew człowieka nie czyni, nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. W takim gniewie pęczniejącym od środka, rozpierającym nas, tym uniesieniu, bardzo łatwo o pogodzenie sprawiedliwości. I tu właśnie Jakub pisze w dobrym doczeniu. Gniew człowieka nie wypełnia sprawiedliwości Bożej, nie czyni sprawiedliwości Bożej. I o taki gniew chodziło Pawłowi w tym przypadku, żeby go odłożyć. Nie ten gniew, który jest zalecany. Jeszcze raz powtórzę, znaczenie czasownika, z którego orge, z którego pochodzi ten gniew, to znaczy czasownik jest orgao, ciągle mylę. Z czasownika orgao, z którego pochodzi rzeczownik orge. Obfitować w znaczeniu wewnętrznego ruchu, szczególnie w przypadku roślin i owoców pęczniejących od soku. Taki gniew jest do usunięcia. Nietypowy dla dziecka Bożego. Czasami ludzie, prawda, potrafią w ciągu sekundy tak się rozgniewać, jakaś rzecz, prawda, twarz się im zmienia, oczy zmieniają, zęby zaciskają. W ogóle to nie ten sam człowiek. Jakby zrobić mu zdjęcie, to by chyba nikt go nie poznał. Jakby uchwycić wtedy ten wyraz jego twarzy w tym momencie. Kolejna rzecz do odłożenia z tego wersetu to wściekłość. Nie wiem, czy tak tam jest przetłumaczone w przykładzie gdańskim, ale to wściekłość, greckie słowo thymos. Można także tłumaczyć jako zapalczywość, wściekłość, zapalczywość. Ten rzeczownik pochodzi od czasownika thyo, pędzić, być w gorączce, gwałtownie oddychać. No to czasownik wszystko wyjaśnia, prawda? Pędzić, być w gorączce, gwałtownie oddychać. Definicja Platona, która jest cytowana przez słownik Thayera angielski, wyjaśnia go następująco. Oznacza on zarówno ducha jakby dyszącego w ciele, jak i wściekłość, którą człowiek dyszy i od której puchnie. Czyli podobny, że gniew i ta wściekłość następny jak gdyby etap tego wszystkiego, prawda? Gwałtownie oddychać, być w gorączce, człowiek od niej dyszy i aż puchnie. Słowo to ma także mniej wściekły odcień w Biblii i jego definicja słownikowa brzmi oburzenie, które narasta stopniowo i nabiera bardziej stałego charakteru. Widoczne jest Rzymian 2,7,8 jako zapalczywość, ale to nie będziemy tego rozważali, bo to nie jest koniecznie rzecz do odłożenia. Kolejna rzecz do odłożenia, kolejny chwast to złośliwość. Z greckiego słowa kakia, zła wola, chęć krzywdzenia, niegodziwość. Takie są znaczenia kakia, złośliwość, przeciwieństwo miłości, prawda? Miłość, dobra wola, złośliwość to zła wola, chęć krzywdzenia, niegodziwość. Chodzi tu o złośliwe, nieżyczliwe myśli, które, jeśli dostatecznie długo są przechowywane, mogą wpływać i wpływają na nasze postępowanie. Jak nieżyczliwie długo o kimś albo o czymś myślimy, to ostatecznie zaczniemy równie nieżyczliwie mówić albo działać w kierunku tej osoby. Występuje to duża doza świadomości, czyjeś postępowanie jest złe z powodu złego stanu serca. O czym posiadacz wie, ale nie bardzo mu zależy na oczyszczeniu tego stanu serca. Kolejny to obmowa. Obmowa. Z greckiego blasfemia. Znaczy zniesławienie, oszczerstwo, krzywdząca mowa. Albo nawet bluźnierstwo. Ale tutaj nie w naszym wersecie. Obmowa to, jak wiemy, mówienie o kimś, zwykle tak źle, mówienie źle, w celu zaszkodzenia mu. Bez względu na to, czy mówimy prawdę, czy nieprawdę. Czyli jeżeli mówimy o kimś źle, żeby mu zaszkodzić, to jest to obmowa. Ale jeżeli mówimy, czasami, właśnie, to jest też jakie jest delikatne rozgraniczenie, prawda? Bo jeżeli mówimy o kimś nawet rzeczy niepochlebne, ale dlatego, że te rzeczy mają miejsce i są publicznie przez niego wykonywane, to jeżeli my sobie o tym porozmawiamy, to wcale nikogo, tego kogoś nie omawiamy, bo niektórzy, zauważyłem z braci, mówią, że nie wolno o nikim źle mówić, nawet jak ten ktoś stanął przed mikrofonem i coś złego powiedział. I ja potem o tym mówię, o tych sprawach, no to ja omawiam. No to nie jest obmowa. Bo w tym przypadku nie chcę mu zaszkodzić, ja potem powiedział publicznie i te rzeczy są rozważane. Jak mamy w psalmie podane o Żydach, co jest typem na zniewolony duch, zniewolonego prawdziwy Kościół w jego Ewangelii. Tam w Babilonie siedzieliśmy nad rzekami i płakaliśmy, wspominając na Syjon, prawda? Czyli to właśnie było wspominanie dawnych lat, jak to była Kościół prawdziwy poparł niewolę systemu nominalnego i płakali, wspominając na Syjon, gdy mówili o tych złych rzeczach, o tych błędnych naukach, które były im proponowane. I mówienie o tym nie jest żadną odmową. Natomiast gdybym ja mówił o rzeczach, które nie są publicznie znane i mówił po to, żeby inni źle myśleli o tym człowieku, o tym bracie, to wtedy jest to obmowa. Więc trzeba też to odróżnić, bo niektórzy zauważyłem, że nawet zacytowanie czyjejś wypowiedzi z wykładu konwencyjnego, jak ja mówię, jak to jest, że to chyba coś nie tak, bo to mówi, że to jest, niektórzy traktują taką obmowę. No to wtedy to już się robi się taka choroba, prawda? Bo wtedy nie można nawet dyskutować na żadne tematy, bo przytoczenie publicznej wypowiedzi jest traktowane jako obmowa. No przecież to wszyscy słyszeli i nie jest to obmawianie tylko kogoś, a jeżeli nawet jest to obmowa, to tą obmowę zrobi ten sam człowiek, prawda? Bo sam publicznie to powiedział. No to on sam się mnie najwyżej obmawia. No, trudno teraz, żebyśmy tego nie słyszeli i udawali, że tego nie było. Więc obmowa to wtedy, gdy mówimy o kimś źle, żeby temu komuś zaszkodzić, żeby obniżyć jego reputację w oczach innych osób. Nie mylmy tego z każdym mówieniem źle, na przykład o czyichś wypowiedziach, które wydają się niezgodne z prawdą, które dyskutujemy, które wyraźnie przeczą temu, co mamy napisane. Kolejna rzecz to nieczysta mowa. Greckie słowo aischologia, ono występuje tylko w tym jednym wersecie Nowego Testamentu. Chodzi o mowę sprośną, obelżywą, hańbiącą, które pewnego rodzaju różne sprośne dowcipy, które w tym świecie są powszechne. Ludzie nie mogą się spotkać, żeby porozmawiać i posiedzieć, żeby się nie pojawiły różne sprośne rzeczy, które sobie ze mnie opowiadają. Robią to nawet, jako nauczyciel wiem, robią to nawet w pokoju nauczycielskim w czasie przerw. Kiedy na parę minut się zawiają, mają tylko dzienniki wymienić i tak znajdą okazję i to krzyczą na cały pokój nauczycielski o swoich różnych, cokolwiek, wezmą zdjęcie kogoś, oglądają, komentują to zdjęcie i różnego rodzaju społeczności, to jest powszechne. I nie ma znaczenia, czy człowiek jest wykształcony, czy niewykształcony. To jest mowa dzisiejszego świata. Wystarczy włączyć jakiekolwiek skecze czasami w telewizji, jak są. Dużo przekleństw na przykład, bo to się podobno śmieszne jest. To jest podobno śmieszne, jak oni przeklinają. Nie wiem, taki styl. Także nieczysta mowa powinna być z nas odjęta i powinniśmy wypowiadać tylko takie słowa, które mogą przynieść dobro. Kłamanie. O, tu się zatrzymamy trochę dłużej. Kłamanie. Greckie pseudomaj. Pewnie pseudonim stąd się wziął nasz polski, czyli pseudonim to nieprawdziwe nazwisko. Kłamstwo. Nie nazywasz tak, no ale pseudonim, jak sobie przybierają literackie, jest to coś niewłaściwego. Pewnie byśmy to za kłamstwo nie wzięli, bo może to za styl literata jakiegoś, ale słowo kłamanie pochodzi od greckiego pseudomaj. Kłamać, mówić nieprawdę, oszukać kłamstwem, zwieść. Tak to słowo znaczy. Nie kłamcie jedni wobec drugich, gdyż zewyletliście starego człowieka z uczynkami jego. To kłamanie, to niekłamanie jedni wobec drugich jest bardzo ciekawe. Tu nie chodzi o kłamanie w znaczeniu podawania nieprawdziwych faktów. Na przykład powiedziałem, że jutro nie będę w Warszawie, chociaż będę. I taką kłamałem kogoś. To nie chodzi o takie. Tu chodzi o coś wiele głębszego. Wielu z nas, to właśnie na tym się dlatego chwilę zaczynam, wielu z nas nie ma w sercu dobrych intencji wobec innych. Co widać w naszych działaniach, na przykład za czyimiś plecami czasami, prawda? Wobec kogoś jesteśmy życzliwi, no bo nie wypada i tak dalej, ale często jedni wobec drugich potrafią robić nieprzyjemne rzeczy za plecami, rozpuszczając jakieś właśnie plotki, żeby kogoś poniżyć i w jakiś sposób zaszkodzić mu. Ale chociaż za plecami potrafią to robić, to w bezpośrednich kontaktach z braćmi udają, że jest inaczej. Bo chcą być widziani jako porządni chrześcijanie, uczciwi i zacni ludzie. Wiedzą, że to jest coś dobrego, więc chcą tak być postrzegani. Zapewniają o swojej miłości, o swojej szacunku, ale za plecami cicho robią coś, co ma temu bliźniemu zaszkodzić. I właśnie taką postawę jest piętnowana u Jakuba 3,14. Zajrzyjmy do tego Jakuba 3,14. To nie chodzi o zwykłe kłamstwo, które ktoś wypowie. I w ten sposób jakiś fakt nieprawdziwy zostanie przez kogoś przekazany. Jakuba 3,14. Ale jeśli macie gorzką zazdrość i podjudzanie, tak jak dosłownie jest, zazdrość i podjudzanie, znowu przekład gdański widzę, że tutaj zmieniałem, ale jeśli macie gorzką zazdrość i podjudzanie w sercu waszym, nie chlubcie się, ani nie kłamcie przeciwko prawdzie. Wracam jeszcze do tego cytatu naszego. Nie kłamcie jedni wobec drugich, gdyż zewlekliście człowieka starego z uczynkami jego. A Jakub mówi, ale jeśli macie gorzką zazdrość i podjudzanie w sercu waszym, czyli jeżeli jesteście w swojej niedoskonałości właśnie tacy, że zazdrościcie i podjudzacie, czyli chcecie komuś zaszkodzić, bardzo dosadne słowa, w sercu waszym, to oczywiście to samo w sobie to jest rzecz godna potępienia i tak dalej, ale jeśli to macie, to nie chlubcie się tym, to znaczy co, nie chlubcie się tym, nie chwalcie się tym. To nie jest rzecz godna pochwały, chwalenia innymi, bo to będziecie proponować nowe wzorce, chwalicie się, że takimi jesteście, że mam w sercu zazdrość i podjudzanie, żeby co inni też tak mieli, to nie, ma się czym chwalić, to logiczne. Ale też pisze, ani nie kłamcie przeciwko prawdzie. O co tu chodzi? Często nie wiemy, o co chodzi, tym nie kłamcie przeciwko prawdzie, ale Johnson bardzo ładnie nam napisał i to jest właśnie problem fałszywego chrześcijanina. Jeśli mamy takie właśnie serce, nieładnie, ale jeśli już mamy pełne zazdrości, ducha podjudzania przeciwko bratu, to po pierwsze, nie chwalimy się tym na zewnątrz, bo nie ma się czym chwalić. To jest jedna rzecz, ale też nie kłammy, że jest inaczej. Nie mówmy, że miłujemy tego brata. Bo to jest kłamanie przeciwko prawdzie. Bo to wypacza charakter. Czyni człowieka obłudnikiem. Milczeć, wtedy trzeba milczeć. Nie ma się czym chwalić, ale też nie zapewniamy, bo Bóg widzi, że ty kłamiesz. O co, to nie masz takich dobrych uczuć, a zapewniasz, że masz? Rozwiń je i będziesz mówił zgodnie z prawdą, że je masz. A póki co to milcz. I pracuj nad charakterem. Też byłem zaskoczony tym stwierdzeniem brata Johnsona. Bo Bóg kocha się w tak zwanej wewnętrznej prawdzie. Chce, żebyśmy się rozwinęli, natomiast obłudnikami się brzydzi. Psalm 51,8 chyba mówi o tej wewnętrznej prawdzie. O ile pamiętam, zaraz sprawdzimy. Psalm 51, a werset 8. Tak, oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a skrytą mądrość objawiłeś mi. Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej. Jak Bóg patrzy na kłamstwo? No to jest właśnie okłamywanie jedni drugich, mówienie przeciwko prawdzie, mówienie o uczuciach, których nie posiadamy. Czy kiedykolwiek byśmy pomyśleli, że mówienie o dobrych uczuciach, których nie mamy, jest w oczach Boga obłudą? Niekoniecznie, prawda? Łatwo tak się zapewnia o dobrych uczuciach wobec innych, a jak ich nie ma, a o nich mówimy, to niedobrze. Bogu się to bardzo nie podoba i narażamy się na konsekwencje. Obłuda. Bóg bardzo nie lubi obłudników. Psalm 5,7 to jest sposób patrzenia na kłamców. Wygubisz tych, którzy mówią kłamstwo, mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan. Mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan i wygubisz. Tak o. Obłudą jest także mówienie o dobrych uczuciach, których nie mamy. Rozwińmy je. Lepiej pracować nad tym, żeby je rozwinąć, niż zmarnować czas na zapewnienia o tych uczuciach, jeśli ich jeszcze nie ma. Objawienie 21,8. Lecz bojaźliwym, niewiernym i obmierzłym mężobójcom, przetecznikom, cytowałem to, prawda? I wszystkim kłamcom część ich dana będzie, każdy wie gdzie. Kłamcą jest także taka osoba. I Efezów 4,25. Jeszcze tutaj zajrzymy. Efezów 4,25. Przeto złożywszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Złożywszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. O co chodzi z tymi członkami jedni drugich? Jesteście członkami jednego ciała, kiedy było ciało Chrystusowe, a teraz jesteście członkami tego samego ludu poświęconym. Moglibyśmy powiedzieć członkami kandydatów do młodocianych godnych, czy też do poświęconych obozowników Epifanii. Należycie do tej samej rodziny, że tak powiem. I co, wzajemnie się będziecie okłamywać? Bo okłamywanie innych to jest dodawanie dowodu, że ktoś tu jest elementem obcym. Bo można okłamać wroga, prawda? Nawet czasami jest to rzeczą właściwą. Gdyby Niemiec przyszedł do mojego domu i pytał, gdzie jest ojciec i brat, nie powiedziałbym mu prawdy i chyba nie należałbym mu powiedzieć prawdy. Bo Niemiec przyszedł, żeby ich zabić, prawda? Więc wtedy należałoby, ale to jest obcy, prawda? On chce zrobić krzywdę mojemu ojcu, mojemu bratu. Wobec tego w tym przypadku kłamstwo jest rzeczą właściwą, bo mówienie prawdy jest niższym prawem niż prawo zachowania życia. To znowu oddzielny temat mógł być, prawda, na postępowanie praw. I czasami kłamstwo jest rzeczą konieczną, bo jest niższym prawem. Najwyższym prawem jest prawo zachowania życia. Jeżeli cokolwiek miałoby naruszyć prawo zachowania życia, należy to wyłączyć. Cokolwiek by to nie było, a więc można kłamać i robić dowolną inną rzecz, jeżeli chodzi o zachowanie. To nasz Pan zresztą powiedział, prawda, dał przykład tych chlebów pokładnych, których nikomu nie wolno było jeść pod karą śmierci, ale jak Dawid był głodny, bo uciekał przed swoim synem i tam nie miał go kto nakarmić, to wszedł i jadł. I nic mu się nie działo. Nasz Pan sam, i Johnson też to kiedyś podjął próbę tej hierarchii, no i prosta zasada. To chyba w świecie dalej jest przyjęte. Gdy jedzie kredka pogotowia na sygnale, Są jakieś prawa drogowe, które ona ma przestrzegać? Żadnych. I chyba się zgadzamy, że nie powinna. Żadnych prawa jej nie obowiązują. Chociaż są. Ich obowiązują, ale nie kredkę na sygnale. Niższe prawa muszą być wyłączone, gdy chodzi o kwestie życia. Zamiast kłamać, że bardzo miłujemy prawdę i braci, podejmijmy walkę ze starym Adamem, którego odziedziczyliśmy po przodkach, ale do tej pory niewiele z nim zrobiliśmy, i napełnijmy nasze serce innym duchem, tak aby bez obłudy móc mówić o szczerych uczuciach wobec braci. Mówmy o tych uczuciach dobrych, które mamy do braci. Nie mówmy o tych uczuciach dobrych, których jeszcze nie mamy. Wtedy trzeba milczeć. Lepiej jest milczeć. Nie będziemy w oczach Boga obłudnikami. On wie, czy mówimy prawdę, czy nie. On zna nasze serce, słucha naszych słów i ubolewa nad naszym stanem. Bo jak będziemy postępowali odwrotnie, będziemy zatruwać naszym jadem innych i szkodzić im, tak? W przypadku prawdomówności, gdybyśmy byli prawdomówni o naszej gorzkości i naszym podjudzaniu, to będziemy szkodzić innym. A gdybyśmy mówili o naszych dobrych uczuciach, których nie mamy, będziemy kłamcami. By nie zostawić nas tylko z listą złych rzeczy do pozbycia się, do odłożenia, Paweł dodaje zaraz listę dobrych rzeczy, którymi powinniśmy się ozdobić, tak? Poczynając od czegoś, co Biblia Gdańska nazywa wnętrznościami miłosierdzia. Biblia Warszawska nazywa to serdecznym współczuciem. Biblia to się określa serdecznym miłosierdziem. Nowy Testament z kodami gramatycznymi, które ja zawsze polecam jako najlepsze polskie tłumaczenie, ten Vocatio wydawnictwo, on to nazywa sercem litości. Chodzi tu o współczucie, o współczujące uczucie wobec innych. Wielkie, wspaniałomyślne serce. I dalej wymienia przejawy, cechy tych uczuć, nazywając je kolejno tak, dobrotliwością, czyli dobrocią, to takie są łatwe, że nie będę tego komentował za bardzo, prawda? Pokorą, która jest tłumaczona jako uniżoność serca, przeciwieństwo chępliwości, arogancji, upartej pewności siebie. Cichość, czyli zdolność do przyjęcia pouczenia, danie się poprowadzić drugiemu. Ktoś, kto nie jest cichy, to nie umie tego. Cierpliwość w znaczeniu nieskwapliwości, wyrozumiałość, znosząc jedni drugich. Odpuszczenie, czyli nieżywienie urazy wobec tego, który nas krzywdzi, i chętne i łatwe przebaczenie temu, który o takie przebaczenie prosi. Na koniec w Kolosenów 3,14 mamy wymienioną miłość jako związkę albo związanie doskonałości. Zobaczmy do tego. A nade wszystko przyobleczcie miłość, która jest tak, związkiem, dokładnie być związaniem, prawda? Bo tak, związek to nie wiadomo co, która jest związaniem doskonałości. To już na koniec, prawda? Po usunięciu tych dobrych, przepraszam, po usunięciu tych złych rzeczy, które wymienia, po przeobleczeniu się w te dobre, na koniec mówi, przeobleczcie miłość nade wszystko, która jest związaniem doskonałości. Paweł przedstawia tutaj tę miłość jako pas wiążący szatę sprawiedliwości Chrystusa. Pastor, tutaj gdzieś tutaj był przywiązany. Dawnymi czasy, jak wiemy, chodzono w takich, no prawie strojach, jak worek, prawda? Nie były takie spodnie czy tam sukienki szyte pod miarę człowieka, że to miało odpowiedni kształt i tylko trzeba było nałożyć na odpowiednią część ciała i już człowiek w miarę ładnie wyglądał. Była jakaś taka suknia, cała pokrywająca ciało i ten człowiek wyglądał niezbyt atrakcyjnie. No bo to był człowiek i taki worek, prawda, na nim wiszący. Ale jak pasem się już obwiązał tutaj, to nabierało też pewnego wyglądu, prawda? I na pewno... I to pas pełnił taką funkcję. On zdobił tego człowieka, jak był przywiązany. Dlatego Paweł się odnosi tutaj, żeby związek, to jest jakieś związanie doskonałości. Pas wiążący tą szatę, którą mamy na sobie, on ją wiąże, utrzymuje we właściwym miejscu i nadaje odpowiedni kształt. I tu się kryje właśnie bardzo bogata i ważna myśl. Miłość jako pas wiążący całą szatę, nadający jej właściwy wygląd, to podkreślenie faktu, że wszelkie nasze zalety i łaski, jakie możemy przejawiać tu i ówdzie, mają prawdziwą wartość wtedy i tylko wtedy, gdy są w nas jako wynik miłości. Przywiązane do naszej struktury charakteru pasem tej miłości, który to pas czyni ich doskonałymi. Wszelkie nasze zalety, wszelkie łaski charakteru, jakie możemy mieć, mają wartość tylko i wyłącznie wtedy, gdy są w nas jako wynik miłości. Ktoś powie, no a mogą być w nas dobre rzeczy, dobre zalety, łaski jako nie wynik miłości? No, mogą. Można przejawiać dobre zalety i łaski z innego powodu niż rozwinięty pas miłości. Na przykład z grzeczności. Albo dla korzyści. Albo za budy, no bo chcemy być dobrze widziani. By inni uważali nas za rozwiniętych chrześcijan. Wtedy, jak tak jest, no kłamiemy przeciwko prawdzie. Przed czym przestrzegał nas Jakub. I oszukujemy samych siebie, przed czym z kolei ostrzega nas Paweł w wersecie tym wyjściowym Galatów 6-7, żebyśmy sami siebie nie oszukiwali. W takim stopniu, w jakim grzeszymy przeciwko światłu, wiedzy, złotej regule, w takim stopniu degradujemy nasz charakter. I tym samym odpowiednio utrudniamy sobie powrót do obrazu i podobieństwa Bożego w przyszłości. Zgodnie z tą zasadą, wiekotysięclecia poganie mogą o wiele szybciej i łatwiej podążać gościńcem świątobliwości do doskonałości od chrześcijan. A to z powodu większego światła, przeciwko któremu chrześcijanie grzeszą. Przeciwko większym przywilejom i sposobnościom, których tamci nigdy nie mieli, a więc nie mogli wobec nich zgrzeszyć. A więc nie mogli się zatwardzić na nie. Osoba, która nie zawiniła niczemu, nic nie zawiniła przeciwko prawdzie, ponieważ nigdy jej nie znała, gdy ją pozna, prawdopodobnie chętnie ruszy w tym kierunku. No bo jak się dowie o prawdzie, pięknej prawdzie, że życie wieczne za posłuszeństwo i takie wspaniałe leży, no to ona przynajmniej ruszy. Potem może też różnie wyglądać ten pozna, ale na pewno chętnie ruszy. A ktoś, kto zna tą prawdę w tym życiu i już migał się, już on tak wybiórczo sobie przyjmował tą prawdę, to co mu się podobało, to akceptował, to co nie, to nie akceptował, to co zrobi wieku to się wiecie, gdy tą samą prawdę słyszy? No nic nie zrobi, tak jak teraz. No nie zrobi na nim wrażenia, bo on już to zna. On już to słyszał. To jest tak jak uodpornienie się na niektóre antybiotyki. Jak dużo tych antybiotyków bierzemy, to w końcu któryś kolejny nie pomaga. Trzeba zwiększyć dawkę, czy zmienić inną, ale już nie ma innej, on już tyle się nabrał, że właściwie temu człowiekowi już nic nie może pomóc. On już wszystko spróbował. No i co? Co możemy mu, co może nam pomóc poza prawdą, jeżeli tą prawdę już znaliśmy i nas nie ruszyła? Kolejne przedstawienie tej samej prawdy? Już było ich wiele przedstawień w tym życiu. A natomiast poganie, bo pamiętam, brat Robert kiedyś powiedział, ten angielski brat Robert, prawda, że taki jakiś tam dzikus Indianin, który tam sobie siedzi przy swoim drzewie i nawet tam wierzy, że w tym drzewie jakieś bóstwo mieszka i on temu drzewu oddaje cześć i tak dalej, w wielkim błędzie pogańskie, że on w wieku tysiąclecia może wyprzedzić nawet nas, kiedy pozna prawdę i dowie się, że to bóstwo w tym drzewie wcale nie mieszkało, że Bóg jest o wiele potężniejszy niż to drzewo i że on go stworzył, tylko że on o niczym nie wiedział, no bo urodził się w jakimś tam pogańskim plemieniu. By sprawdzić, w jakim stanie jest nasze sumienie, najlepiej zatrzymać się i szczerze pomyśleć, jakie są nasze odczucia po pogwałceniu przez nas sprawiedliwości wobec Boga lub człowieka. Czyli po zgrzeszeniu, bo tak jak mówiliśmy, grzech to naruszenie sprawiedliwości. Zdarza się każdemu z nas. W ramach niedoskonałości wciąż mamy grzeszne słowa i grzeszne czyny. I teraz sami sobie możemy zadać pytanie. Co odczuwamy w pierwszych sekundach po niewłaściwym słowie lub czynie wobec bliźniego? Możemy pomyśleć o naszych rodzinach, mąż, żona, dzieci, bracia w zborze, poza zborem, w pracy, z kolegami, gdziekolwiek. Z innym człowiekiem, czy z innym bratem, czy z innym normalnym człowiekiem, potomkiem Adama. Powiemy niewłaściwie albo zrobimy coś niewłaściwego. Pierwsze nasze odczucia. Czy jest to żal i pragnienie naprawienia tego? Czy też chęć zapomnienia o tym i niemyślenia o tym? No to bardzo dobry sprawdzian. To się oznacza, w jakim jesteśmy stanie. Powinna być od razu żal, że tak się stało i pragnienie naprawienia tego czegoś. Ale się wtedy wstydzimy. Często mówimy, może nawet odczuwamy to, ale się wstydzimy pójść i na przykład przeprosić współpracownika, czegokolwiek innego. Pan Jason napisał, jeżeli to jest trudno potem naprawić, to bo na przykład trzeba się wstydzić teraz, to Pan Jason napisał kiedyś, że bardzo dobrze, że trzeba się wstydzić. To jest właśnie taka fajna kara. To idź się powstydź. Zdobądź się na to, żeby się teraz pójść i powstydzić, bo przecież tak zrobiłeś. No ten wstyd, jak już go przeżyjesz i go przeprowadzisz, następny raz się zastanowisz przed kolejnym złym czynem lub złym słowem, bo przecież wiesz potem, że będzie ci wstyd pójść i kogoś przeprosić. Szczególnie jak ten ktoś jest może niższy od ciebie, dlatego szefom w pracy bardzo trudno przeprosić z pracownika, nie? Już łatwiej w drugą stronę, bo taka zależność służbowa jak gdyby wymusza. Przynajmniej łatwiej, ale w drugą stronę trudniej. No to tak jest. Tak samo wszystkim tym, którzy mają jakieś urzędy, gdziekolwiek, prawda? No trudniej przeprosić tych, którzy są niżej od nimi, no ale powinni. To nie ma znaczenia, jaki ma urząd. Coś komuś zawiniłeś, masz to zrobić. Więc to jest taki test dla nas, prawda? Co odczuwamy w pierwszych sekundach, minutach po zrobieniu czegoś niewłaściwego? Na przykład weźmy sobie, przypomnijmy, już czas kończyć, do pierwszej. Proszę, do za 10 pierwsza. Chyba nie o pierwszej, tak? Nie wiem, nie pamiętam, jakie, czy 12.30, może już przeholowałem. Ale nikt nic nie mówi, to jeszcze mówię. Porównajmy na przykład wyrzuty sumienia braci Józefa. Pamiętamy już, co zrobili bracia Józefa, jak go sprzedali. Pamiętamy później, że minęło wiele, wiele lat, zanim oni znaleźli się w Egipcie z powodu głodu i jak szukali ziarna, prawda? I pamiętamy ich reakcję, to jest właśnie ta ciekawa rzecz tych bracia. Oni to nie byli tacy źli bracia. Zdawałoby się, sprzedali brata, to tacy już zdegradowani ludzie byli. No doszło do tego. Można to właśnie, trudno oceniać ich serce, prawda? Źle zrobili, właśnie przy okazji, jak można ocenić. Zrobili bardzo źle, ale stan ich serca trudno oceniać, jak do tego doszło, jak oni tam mieli sytuację, co nimi tam kierowało. To ich serce Bóg najbardziej ocenia, ale to nie byli bardzo źli ludzie. Dlaczego? Sam to mnie to stanowiło. Bo kiedy oni poszli wiele lat później do tego Egiptu, i padło oskarżenie, wiem, Józef tak, prawda? Oskarżenie spreparował, że są szpiegami. Pamiętamy pierwsza ich reakcja na oskarżenie, że są szpiegami, czyli są w obcym kraju. Nie wiedzą, że tu jest ich brat Józef, bo jeszcze go nie poznali. Są w obcym kraju. Minęło wiele, wiele lat. Ktoś ich oskarża, że są szpiegami. I ich pierwsza reakcja jest, mówi, oskarżają na to, że jesteśmy szpiegami za naszego brata, którego sprzedaliśmy do niewoli. Kto by skojarzył po wielu latach, że jakieś oskarżenie mnie o szpiega, to jest za to, że ja brata. Na przykład 20 lat temu sprzedałem jako niewolnika Egipcjanom czy komuś innemu, prawda? To znaczy, że oni przez te 20 lat ciągle mieli to na sumieniu. To ciągle było przy nich. Tu mam tylko opisaną jedną rzecz. Możemy sobie wyobrazić, że wiele razy, kiedy spotykało coś ich, tam na przykład bydło im zginęło, prawda, gdzieś tam jak tam wypasali, to pierwsza ich myśl była, a to nie Bóg nam daje za tego Józefa. Więc taka ich pierwsza reakcja po tylu latach oznacza, że ich sumienie wciąż bolało z tego powodu i że nie byli to tacy źli ludzie, jak się może by wydawać na podstawie samego faktu, że o, sprzedali brata, to co to za czarny charakter, jak oni mogli taką coś zrobić. Jak wiemy, nasza stara, upada ludzka natura potrafi doskonale oszukiwać. I to nas samych, tak? No, mamy napisane, że to jest najzdradliwsze i najprzewrotniejsze jest serce ludzkie, które je pozna. Czyli nawet my sami nie do końca możemy poznać, tak jest zdradliwe. A gdy serce jest złe, to brata Louisa amerykańskiego powtórzę, jak był w Krakowie na konwencji kiedyś, a gdy serce jest złe, to on wtedy powiedział bardzo mądrą rzecz. To umysł zawsze znajdzie jakieś usprawiedliwienie dla tego zła. Gdy serce jest złe, to umysł zawsze znajdzie usprawiedliwienie dla tego zła, które ja popełniam. Dlaczego? Bo umysł jest na usługa serca. Umysł, to oczywiście dla tych, którzy słuchają, jak umysł wymyśli jakieś usprawiedliwienie, to oni słuchają, to co on mówi, to usprawiedliwienie podaje, no to się nie trzyma kupy, to jest nielogiczne, ale ten ktoś jest przekonany, że on ma, że uzasadnił, że usprawiedliwił swoje złe postępowanie. On jest już tak zaślepiony. Takie ma złe serce, że on się nawet nie orientuje, że tak krótko powiem, mówi głupoty. I to czasami się spotyka. Coś tam, ale jaki to ma związek z daną rzeczą? W jaki sposób to uzasadnia to coś? No ale dla niego niby uzasadnia. Złe serce każe umysłowi coś wyprodukować. Ktoś inny to słucha i nie wie, w jakim sensie to ma związek z daną tematem, no ale on to przedstawia. I to publicznie przedstawia jako powód. No ale rozum innych, którzy słuchają, mówi, pokazuje, że to coś nie tak. To nie ma ze sobą żadnego związku. Dlatego nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Serce decyduje. Tak jak mówiliśmy o Pawle, o faryzeuszach. Tak samo źle postępowali, zabijał jeden i drugi, ale serce faryzeuszy to nie było takie samo jak serce Pawła. Przez umysł wiedzie jedynie droga do serca. Prawda najpierw trafia do umysłu, bo umysł, prawdę przyjmujemy umysłem, a potem przez jej stałe zachowywanie w umyśle i wysiłki praktykowania ta prawda przyjęta przez umysł ma doprowadzić do przekształcenia naszego grzesznego serca. Innej drogi nie ma i nigdy nie będzie. Poznajemy prawdę umysłem, przyjmujemy ją za prawdę i wprowadzamy w czyn, starając się robić tak, jak ta prawda nam każe. I w ten sposób po wielu, wielu próbach w końcu stajemy się być podobni do tej prawdy, którą poznawszy umysłem chcemy wprowadzić do praktyki codziennego życia. Manna z 15 lutego w jednym zdaniu mówi: zachowywanie Słowa Bożego oznacza utrzymywanie Słowa przez nową wolę w kontakcie z uczuciami, dopóki uczucia pozytywnie nie zareagują na ducha tego Słowa. Zachowywanie Słowa Bożego oznacza utrzymywanie Słowa przez nową wolę. Nasza wola to jest wypadkowa siedmiu wyższych pierwszorzędnych łask. Zachowywanie Słowa w kontakcie z uczuciami, dopóki uczucia pozytywnie nie zareagują na ducha tego Słowa. Dlatego jest bardzo ważną rzeczą myśleć o właściwych naukach, o właściwych rzeczach i zachowywać je tak długo, aż uczucia zareagują. Jest to możliwe. Tylko jeżeli ktoś jest bardzo grzeczny, to jest dla niego bardzo trudne. Bo te czyste myśli, te piękne myśli są dla niego tak obce, że on długo nie może z nimi wytrzymać. No ale Jeżeli się uprze i zaprze, to z Pana pomocą może przekształcić się w kogoś bardzo wielkiego. Kiedyś brat Johnson napisał, że moc boskiej pomocy jest tak wielka, że jeżeli ktoś się poświęci Bogu, to nawet ma tak zdegradowany charakter, że on odcisnął na twarzy jego. Kiedyś brat Johnson napisał jakiegoś brata, który na twarzy wyglądał jak lis. Czyli ta twarz mówiła za niego samego. Miał tak perfidny, podły charakter, dziedzicznie oczywiście, to nie było jego wina, że aż na twarzy był odrysowany. Ale nawet i ten brat przy żmudnej, wieloletniej pracy przerobił swój charakter na zupełnie inny. To genetyczne obciążenie, z którym się pojawił na świecie. Dołóżmy wszelkich starań, by ta podróż prawdy, którą przyjmujemy umysłem, nie kończyła się na umyśle. Chociaż to przyjęcie prawdy do umysłu jest zupełnie wystarczające, żeby popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czego nie chcemy, ale jest zupełnie niewystarczająca prawda w umyśle, żeby rozwinąć w nas doskonały charakter i osiągnąć nagrodę życia wiecznego, której tak bardzo wszyscy pragniemy i której nam wszystkim życzę. Dziękuję za uwagę.